Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Ponad 250 wielodzietnych rodzin papież posłał na misję na całym świecie. Zachęcił je, by swym życiem głosiły Ewangelię. Uczynił to w czasie spotkania ze wspólnotami neokatechumenalnymi.
Misjonarki miłości nie zostały zabite w Jemenie przypadkowo. Były one celem islamskich terrorystów. Mówi o tym świadectwo jedynej ocalałej siostry.
Po raz pierwszy w historii Wielkanoc będzie dla pakistańskich chrześcijan dniem wolnym od pracy.
Witamy 18 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Odpowiedzieliście na powołanie do ewangelizacji. Błogosławię Pana za dar drogi neokatechumenalnej i za dar każdego z Was. Tymi słowami powitał papież w auli Pawła VI wspólnoty neokatechumenalne z rodzinami z różnych krajów, w tym także z Polski, które rozesłał w misji Ad Gentes. Udadzą się one do najbardziej zdechrystianizowanych czy zupełnie niechrześcijańskich miejsc na różnych kontynentach.
Otrzymaliście wielki charyzmat, który służy chrzcielnej odnowie życia. Do Kościoła wchodzi się przez chrzest. Każdy charyzmat jest łaską Boga, aby wzrastała komunia. Jednak charyzmat może zniszczyć, kiedy się w nim zamykamy, czy się nim chełpimy, kiedy chcemy wyróżnić się od innych. Trzeba go zatem strzec. Strzeżcie swojego charyzmatu. Jak? Idąc najpewniejszą drogą pokornej i posłusznej jedności. Zawsze trzeba czuwać nad charyzmatem, oczyszczając ewentualne ludzkie przerosty przez dążenie do jedności ze wszystkimi i posłuszeństwo Kościołowi. W ten sposób oddycha się w Kościele i z Kościołem. W ten sposób pozostaje się uległymi dziećmi Świętej Matki Kościoła Hierarchicznego, z umysłem gotowym i skorym do misji.
Bóg tak umiłował świat, że posłał mu Jezusa, powiedział papież. Kto kocha, nie stoi z daleka, ale wychodzi na spotkanie. Wyjdźcie na spotkanie tylu miastom, tylu krajom. Boga nie pociąga światowość, wręcz przeciwnie, nie znosi jej. Kocha jednak świat, który stworzył i kocha swoje dzieci na świecie takimi, jakie są, tam gdzie żyją, nawet gdy są dalekie, dodał Franciszek.
Non vi sarà facile a voi la vita.
Nie będzie dla was łatwe życie w dalekich krajach, w innych kulturach. Łatwo tam nie będzie, ale to jest wasza misja. A robicie to z miłości do Matki Kościoła, z miłości do jedności tej płodnej Matki. Robicie to, by Kościół był matką i był płodny. Poznawajcie lokalne kultury, języki i zwyczaje, szanując je i rozpoznając ziarna łaski, jakie Duch już rozsiał. Dobra nowina musi wciąż powracać, bo inaczej wierze zagraża, że stanie się zimną i martwą doktryną. A głosić Ewangelię jako rodziny, żyjąc w jedności i prostocie, to już głoszenie życiem, piękne świadectwo, za które jestem wam bardzo wdzięczny. Dziękuję wam w imieniu własnym i całego Kościoła za ten gest pójścia w nieznane i cierpienia. Bo tam będzie cierpienie, ale też radość chwały Bożej, chwały Krzyża. Towarzyszę wam słowem zachęty. Ja zostaję tutaj, ale sercem idę z wami.
Col cuore vado con voi. Grazie.
W czasie audiencji papież posłał 257 rodzin mających ponad 1200 dzieci z misją Ad Gentes na wszystkie kontynenty, a wraz z nimi 57 księży. Część z nich będzie ewangelizować w Europie, naznaczonej, jak podkreślił inicjator drogi neokatechumenalnej Kiko Argoelio, coraz głębszą apostazją i destrukcją życia, rodziny i małżeństwa. Przywołał tu przykład Hiszpanii, gdzie codziennie rozwodzi się ponad 600 małżeństw.
Od 4 lat na takiej właśnie misji w Montpellier są Leszek i Adriana Wiśnikowie z 6 dzieci. Głoszą oni Jezusa na blokowisku zamieszkiwanym przez ponad 10 tysięcy osób, na którym francuskie władze nie pozwoliły na wybudowanie kościoła. Graniczy ono z dużą wspólnotą muzułmańską.
Trudne było to, że musieliśmy zmienić całkowicie swoje życie. Musieliśmy zostawić wszystko, co mieliśmy, rodzinę, znajomych i rozpocząć w ogóle coś zupełnie innego, w zupełnie innej kulturze, inny język. To, co jest dla nas najważniejsze, to jest to, żeby wypełnić wolę Pana Boga i służyć Kościołowi. I dlatego tylko tam jesteśmy.
Też dzisiejsze słowa papieża, które właśnie mówiły o tym, że to też jest pewna trudność, też tego doświadczamy na misji, ale doświadczamy tego, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim cierpieniem i ponad tymi naszymi zmaganiami. Słowa papieża, że on wie, co to jest ta misja, mówi, że pamięta o nas, modli się o nas i to jest coś, co nam dodaje ducha i bardzo jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy dzisiaj też uczestniczyć w tym spotkaniu, też widzieć te rodziny, które są gotowe pojechać na cały świat.
Myślę, że największym darem to jest poznanie siebie samych i poznanie też siebie jakby od nowa w małżeństwie, że nam bardzo pomogło to, że jesteśmy właśnie tam, zupełnie w innej sytuacji, nagle znajdując się. I pomaga to jedności naszego małżeństwa. Trochę w pewnym sensie zaczęliśmy życie od początku i także życie w małżeństwie. I myślę, że też takim darem dużym tam to jest to doświadczenie, które otrzymują nasze dzieci. Że one w pewnym momencie zobaczyły to, że Pan Bóg nie jest jakąś teorią, ale że jest naprawdę żywy i że nam pomaga każdego dnia. I że tego doświadczyły namacalnie.
Są jeszcze chrześcijanie, których trzeba przekonać, że wojna religijna między katolikami a protestantami już się zakończyła. Teraz są sprawy ważniejsze niż wojna. Świat bowiem zapomniał o swym Zbawicielu, a my tracimy czas na polemikę. Usłyszał dziś Franciszek podczas ostatniego kazania wielkopostnego ojca Raniera Cantalamessy.
Papieski kaznodzieja nawiązał do słynnego przypadku z 1974 roku, kiedy na jednej z filipińskich wysp natknięto się na japońskiego żołnierza, który wciąż się ukrywał przed wrogimi wojskami i nie chciał uwierzyć, że wojna się zakończyła. Zdaniem włoskiego kapucyna niektórzy chrześcijanie zachowują się dzisiaj jak ów japoński żołnierz.
Tym razem tematem wielkopostnego rozważania był soborowy dekret o ekumenizmie. Ojciec Cantalamessa zaproponował duchową interpretację ekumenicznych wydarzeń minionego półwiecza. Podkreślił, że w dążeniu do jedności pewnych etapów nie da się przeskoczyć. Różnice doktrynalne są faktem i trzeba je rozwiązywać. Jedność sprowadzająca się wyłącznie do wspólnego zaangażowania na polu ewangelizacji i działalności charytatywnej okazała się niewystarczająca już na samym początku ruchu ekumenicznego, przypomniał papieski kaznodzieja.
Islamscy terroryści wiedzieli, ile sióstr pracuje w domu opieki w Jemenie i jeszcze długo po masakrze szukali misjonarki, której udało się ukryć. Totalnie splądrowali kaplicę klasztorną, niszcząc figurę Matki Bożej, krzyż, tabernakulum oraz Biblię. Ten wstrząsający obraz ataku wyłania się ze świadectwa jedynej ocalonej misjonarki miłości. Opowieść siostry Selli potwierdza, że nie były one przypadkowymi ofiarami, ale celem.
W czasie tych lat wojny siostry mogły zginąć wielokrotnie, Bóg jednak chciał, by było jasne, że zostały zabite za wiarę, podkreśla ocalona. W swym świadectwie wskazuje, że islamiści znali dobrze ich rozkład dnia i zaatakowali dokładnie w czasie, kiedy misjonarki po porannej Eucharystii i modlitwie poszły do codziennych posług i zajęte były podopiecznymi. Wspomina, że ich kapelan każdego dnia powtarzał: bądźmy gotowi na męczeństwo. Wciąż nie wiadomo, czy ksiądz Tom żyje. Został on wywleczony z kaplicy chwilę po tym, jak udało mu się spożyć konsekrowane hostie. Od chwili ataku nie ma o nim żadnych wieści.
Siostra Selli świadczy też o tym, że ich muzułmańscy podopieczni wstawiali się u oprawców za misjonarkami, prosząc, by je oszczędzili. Jedyną odpowiedzią na te słowa były serie z karabinów, opowiada. Ona sama schroniła się w chłodni i choć terroryści tam zajrzeli, to cudem jej nie znaleźli. Gdy na miejsce tragedii dotarła policja, ocalona chciała pozostać ze swymi podopiecznymi. Nie pozwolono jej na to w obawie, że oprawcy wrócą, by dokończyć swe dzieło. Misjonarka podkreśla w swym świadectwie, że modli się wraz z całym zgromadzeniem sióstr Matki Teresy, by krew męczennic była ziarnem pokoju dla Bliskiego Wschodu i powstrzymała działania państwa islamskiego.
Jako historyczną określają chrześcijanie Pakistanu decyzję tamtejszego Zgromadzenia Narodowego ustanawiającą Wielkanoc dniem wolnym od pracy dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Wskazują jednak, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, gdy chodzi o poszanowanie praw mniejszości religijnych w tym islamskim kraju. Niemuzułmanie uważani są tu za obywateli drugiej kategorii i to musi się zmienić, podkreśla Kashif Aslam z pakistańskiej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju.
Tymczasem chrześcijanie Sri Lanki domagają się przyznania im jako dnia wolnego od pracy Wielkiego Piątku. Petycję w tej sprawie skierowali do prezydenta tego buddyjskiego w większości kraju. Podpisało ją ponad 50 tysięcy lankijskich wyznawców Chrystusa.
Do zdecydowanej walki z aborcją wezwał Rosjan metropolita Hilarion Aufiejew z Patriarchatu Moskiewskiego. Uczynił to na początku Wielkiego Postu, przeżywanego zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rosyjska hierarchia prawosławna dostrzega w aborcji efekt manipulacji świadomością kobiet oraz działanie przeciwko życiu i państwu.
Hilarion Aufiejew z bólem stwierdził, że na Zachodzie prowadzona jest aktywna propaganda tzw. małżeństw jednopłciowych z przyznawaniem i praw do adoptowania dzieci. Nikt nawet nie pomyśli o prawie każdego człowieka do życia i narodzenia. W Rosji aborcja opłacana jest z pieniędzy podatników, a przecież jak podkreślił rosyjski hierarcha prawosławny, stanowi ona przestępstwo nie tylko przeciwko osobie ludzkiej, ale i przeciwko państwu. Wiele kobiet przyjmuje agresywną propagandę i manipulację prezentowaną w mediach i filmach, że osiągnięcie sukcesu życiowego wiąże się z urodziwym wyglądem, sprawnością bizneswoman, bogactwem i oczywiście nie zawracaniem sobie głowy posiadaniem dzieci. W podobny sposób manipulowano świadomością społeczną, że dzieci potrzeba się pozbywać z powodu braku żywności i miejsca na ziemi. Hilarion Aufiejew zaprasza wszystkich podobnie myślących do przelotu z Moskwy do Władywostoku nad terytorium, które zasiedlić mogą miliardy ludzi, którym powinno się jednak dać szansę do narodzin. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Z udziałem prezydenta i przewodniczącego episkopatu w Markowej na Podkarpaciu otwarto wczoraj Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów. Podczas mszy świętej poprzedzającej uroczystości arcybiskup Stanisław Gądecki przypomniał historię życia Ulmów i ich tragicznej śmierci oraz okoliczności, w jakich przyszło im żyć. Zauważył, że w Polsce usiłowanie pomocy Żydom było równoznaczne z jej udzieleniem, a za to Niemcy karali śmiercią.
Żaden naród w Europie nie złożył tak licznych ofiar na ołtarzu pomocy Żydom, jak złożyli ją Polacy. Dali świadectwo temu, że człowiek w imię miłości bliźniego jest zdolny poświęcić własne życie.
Główne uroczystości otwarcia muzeum miały miejsce wieczorem. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że muzeum w Markowej będzie wielkim świadectwem tragicznej, ale dobrej pamięci i ostrzeżeniem, co pogarda czyni z ludźmi. Ponad 400 bezdomnym osobom udało się pomóc tej zimy w Warszawie. Caritas Polska i Straż Miejska wspólnie patrolowali miejsca pobytu bezdomnych i udzielali im niezbędnego w okresie zimy wsparcia. Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz, podkreślił, że na bezdomnego trzeba patrzeć jako na człowieka, który ma swoją godność.
Jest to tak samo jak my, dziecko Boże. Trzeba uwrażliwiać społeczeństwo, pokazywać właśnie te przykłady, że ten człowiek w takiej sytuacji on nie może i nie powinien żyć.
Dzięki akcji Trochę Ciepła dla Bezdomnego Caritas Polska zebrała ponad 46 tysięcy złotych, stąd możliwość zakupu i przekazania bezdomnym ponad 200 śpiworów, 100 koców, tyle samo polarów z kapturem czy 75 par butów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.